Gdy się dowiedziałem, że dzisiaj też będę miał usługę, to właśnie chciałem nawiązać do tego, o czym mówiliśmy zeszłej niedzieli. Pamiętamy, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy, że teraźniejszość, to co dzisiaj przeżywamy, jest promienne, bo nas opromienia Jezus Chrystus nie tylko wewnątrz, ale i nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz nas, bo w nas mieszka jako światło świata i sprawia, że my też świecimy tą światłością i więc mamy promienność w sobie i świecimy na zewnątrz. I to nie jest chwilowe napromieniowanie, które przemija, ale coś stałego, trwałego. A też nasza przyszłość jest świetlana, bo tą przyszłością jest Jezus, który ma klucze piekła i śmierci. I właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj pomyśleli na ten sam temat, a więc promienne teraz, dzisiaj i świetlane jutro, ale troszkę bardziej szczegółowo w innym aspekcie. Jest taki werset, który dawno, kilkanaście tygodni temu, żeśmy czytali, może w czerwcu, i właśnie spójrzmy na drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział, od wiersza 8 do 10. I tam apostoł Paweł do swojego ucznia, do syna w wierze, Tymoteusza, pisze: nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, jego więźnia, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii. A więc powody do wstydu musiały jakieś być. Świadectwo o Chrystusie to jest to, co On w nas włożył, co wiemy, że jest prawdziwe. Gdy się inni z tego śmieją, szydzą, my wiemy, że to jest prawdziwe i mamy w sobie tę pieczęć, tę prawdziwość, to świadectwo. A więc cierpimy z tego powodu. Ale wsparty mocą Boga, cierp, wsparty, wspierany mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, a więc szczególnym, wyjątkowym, do specjalnego celu przeznaczonym powołaniem nas wybawił i powołał. I to uczynił nie na podstawie tego, że byłem dobry, naszych uczynków, że byłem lepszy od innych. Nie. Według swego postanowienia i łaski, zmiłowania. Łaski, która się okazała wszystkim ludziom. Łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a Chrystus za wszystkich umarł i łaskę wszystkim ludziom okazał i okazuje. I teraz spójrzmy na następną część tego fragmentu. A teraz ta łaska jest objawiona przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a życie, żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. A więc ta łaska się objawiła przez to, że Jezus na ziemię zstąpił, na ziemi był, na ziemi za nas umarł, na ziemi z martwych powstał i z ziemi wzniósł się na niebiosa, wylał Ducha Świętego na ziemię i na ziemi ma nas, ludzi łaski. I właśnie On, przez to, że był na ziemi, zniszczył śmierć. A to jest nasz największy wróg, śmierć. A na jaśnie wywiódł życie i nieśmiertelność i zrobił to przez dobrą nowinę, przez Ewangelię. I mam ten werset, ale w takim trochę lepszym przekładzie. I spójrzmy teraz na tę część następną. Biblia Tysiąclecia, Biblia Katolicka. Nie chciałem wziąć innych jeszcze, ale tylko tą jedną wziąłem i podaję. Łaskę ukazaną teraz przez objawienie się naszego Zbawiciela. Więc ten, który nas ratuje. Jezus, Bóg, który nas ratuje. Stary Testament nie miał zbawienia. Prorocy wypatrywali zbawienia. To nam mówi list Piotra. I Mesjasz, Chrystus, przyniósł dopiero zbawienie. Więc oni oczekiwali. A więc musiało się odsłonić zbawienie, gdy się zjawił Zbawiciel na ziemi. I On, zbawiając nas, zbawił nas przez to, że zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność. I tam w oryginale jest inny wyraz niż nieśmiertelność, niezniszczalność. Rozświetlił przez Ewangelię. A więc coś jest rozświetlone. Stary Testament był okresem ciemności, gdy chodzi o zbawienie, o poznanie rzeczywistości. Dopiero Chrystus to wszystko rozświetlił. I wyraz nieśmiertelność, niezniszczalność są zamiennie stosowane w różnych okolicznościach. Teraz tego nie będę wyjaśniał, ale między innymi właśnie Bóg jest i nieśmiertelny, i niezniszczalny. Człowiek jest śmiertelny, lecz niezniszczalny. Aniołowie są niezniszczalni, ale nie są nieśmiertelni. Bo nieśmiertelność polega na tym, że ktoś był, jest i zawsze będzie. To jest nieśmiertelność. Ktoś, kto nie ma początku i końca. Aniołowie zostali stworzeni i już nie umrą. Człowiek został stworzony i umiera tylko fizycznie. Ale jego duch, ta cząstka Boga w nim jest zawsze. Dlatego też ten człowiek jest niezniszczalny, mimo że śmiertelny. I ta gra słów, taka teologiczna gra słów jest bardzo ważna. A to jest na początek istotne, abyśmy wiedzieli, że właśnie teraźniejszość może być promienna. Dlatego, że w nas jest wieczne życie przez wiarę darowane nam przez Jezusa Chrystusa, bo On je rozświetlił przez dobrą nowinę, którą myśmy przyjęli. I teraz człowiek taki, czyli chrześcijanin, czyli człowiek oddany Chrystusa, własność Chrystusa, mówi nam apostoł Paweł, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Mówi o mądrości wśród doskonałych. Bóg nam przekazał swego ducha i przez swego ducha przekazuje nam wszystko to, co jest w nim. Duch Boży przekazuje nam treści, które są w Bogu, naszemu duchowi, abyśmy wiedzieli. I stąd ta wiedza biblijna, i pozwólcie, że ja tak powiem troszkę z doświadczenia, które nie tylko jest moje, ale wielu ludzi, myślę, że i wasze, że ta wiedza poznania myśli Bożej pochodzi bardziej stąd, z wnętrza, nie z głowy. Jeśli Bóg do mnie mówi i coś mi objawia, to wszystko idzie ze mnie. Gdy mówię innymi językami, to one płyną z wnętrza, a rozum tylko rejestruje, rozum tylko porządkuje, określa, nazywa, notuje, kodyfikuje, ale nie tworzy. Natomiast gdy piszę wypracowanie jakieś, to wszystko tworzy się w głowie, wszystko w głowie, z książek, z różnych źródeł i dopiero tworzę jakąś koncepcję i daję jakieś wypracowanie. Natomiast gdy Bóg coś objawia, to jakby z wnętrza pochodzi, z wnętrza płyną rzeki żywej wody. I ja sobie robiłem eksperymenty w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu. I sprawdzałem myśli, które pochodzą właśnie z wnętrza i myśli, które pochodzą z zewnątrz. Teraz tego nie będę opisywał, to jest ciekawa rzecz, może na inną okazję. W każdym razie ta konstrukcja duchowo-psychiczno-fizyczna człowieka sprawia, że my na tej ziemi możemy cały czas być z Bogiem skonfigurowani. Możemy mieć w sobie odbiornik tych myśli, które gdzieś tam są u Boga i transmitorem tym, który przekazuje nam, jest Duch Święty, Duch Boży, Duch Człowieczy i sobie komunikują się i sobie nawzajem przekazują, jak te nasze małe urządzenia, czy ten laptop, czy też i smartfon może przekazywać sobie w sposób rozmaity. I z kosmosu, gdy chodzi o mapę, przez Bluetooth, gdy chodzi o jakąś bliską odległość, przekazujemy sobie, gdy SMS-y wysyłamy, więc mamy różne sposoby w tym jednym małym urządzeniu przekazywania wiadomości z bardzo daleka, bo aż z kosmosu, od satelity, a też i blisko tutaj urządzenia na jednym stole. I właśnie jesteśmy tak skonfigurowani już od dawna, od dnia pięćdziesiątnicy, że możemy być ludźmi myśli Chrystusowej. I pomyślcie, czy to nie jest wspaniałe, gdy właśnie człowiek żyje na tej ziemi i ma swoje problemy, trudności i nagle w tych trudnych okolicznościach ma wiedzę, ma informacje. Zatrzymaj się, nie idź tam i nie idzie. I w tamtym miejscu właśnie się dzieje coś tragicznego. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły i w opowieści różne, które mam, ale nie chcę teraz ich rozwijać. I ktoś się zatrzymał, no i dla niektórych ludzi jest to intuicja i rzeczywiście często intuicja ludziom pomaga i ludzie świadczą potem na starość ileś to razy intuicja im pomogła. Ale oprócz intuicji jeszcze w nas, ludziach Chrystusa, działa również i Duch Święty, gdy nam wyraźnie czasami powie, i teraz mam znów przynajmniej dwa przykłady, gdy mówi: wysiądź na tej stacji i idź tam, gdzie jest to światełko. I ten brat wysiadł, akurat w tym tygodniu robiłem jego świadectwo, więc też mam świeżo w pamięci to wydarzenie tego brata. Robiłem mu teksty, bo przygotowuję teksty różne. I właśnie on wysiadł i tam doszedł do tej chatki, gdzie było to światełko. A tam właśnie byli ludzie w stanie już takim tragicznym i uratował ich od śmierci. Przez to, że się u nich zjawił niespodzianie, że z nim zaczął rozmawiać, że mu herbatę zaparzyli, że potem się z nimi pomodlił i tych ludzi ocalił od śmierci. Ale Duch Boży kazał mu wysiąść z pociągu, przerwać podróż i tam właśnie tę pracę wykonać. Oczywiście to nie jest reguła. Są to precedensy. Tego nie wolno naśladować. To każdy musi osobiście tych rzeczy doświadczać, ale to nas uzdalnia, abyśmy prowadzili zwycięskie życie. I kiedyś mówiliśmy na temat psalmu 33, że oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. Ten, który ukształtował serca ludzi, również i wszystkie czyny ich widzi. Oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. I psalm 33 tak pięknie opisuje i myśmy o tym mówili. I stąd, gdy człowiek Boży na tej ziemi idzie, gdy wokół jest ciemność rozmaita, chociażby ideologiczna, ludzie przeżywali ideologię rozmaite, komunistyczną, inni znów nazistowską. Dzisiaj mamy jakie ideologie? Zależy, jaka jest moda. I cały czas te ideologie robią chaos, że ludzie w końcu nie wiedzą, kogo się trzymać, czego się trzymać. A ludzie Chrystusa dokładnie wiedzą, jak postąpić, czego się trzymać, bo mają Pismo Święte, mają lustro, w którym widzą swoje braki, ale zarazem to lustro sprawia, że oni się przemieniają z chwały w chwałę i cały czas prowadzą zwycięskie życie w swoich myślach, w swoich postawie życiowej, a też w sytuacjach swojego życia, bo oko Pana jest cały czas nad nimi i blisko. Z tym, że trzeba kochać życie. Bo psalm 34 zadał pytanie, jaki ma być człowiek, który kocha życie. I trzeba kochać życie. Który lubi oglądać dobre dni. I zapytam, kto z was nie kocha życia? A więc to życie, gdy kochamy, musi być promienne, bo my je kochamy. Bo Bóg nas ukochał. I apostoł Piotr, myśmy o tym mówili, on na bazie tego psalmu, on później w pierwszym liście, w rozdziale 3, wywiódł bogatsze treści niż ten psalm. Dlaczego? Dlatego, że psalm tylko bazował na pobożności, na wierze Starego Testamentu tamtych czasów, gdy czekali na Mesjasza. Piotr już przeżywał i pisał po Mesjaszu, który już wstąpił na ziemię, wstąpił na niebiosa, wylał Ducha Świętego, już po faktach zbawienia, czy zbawiennych. I stąd Piotr, gdy nawiązując do tego psalmu, potem rozwija, to wykazuje cały czas wartości duchowe. A kończy: Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach swoich. Pamiętamy to? Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach swoich. 1 Piotra, 3 rozdział i tam mamy w 15 wierszu. Chrystus Pan musi być w nas poświęcony. To znaczy uznany za świętego. Jeśli teraz Chrystus mieszka w moim sercu, to sobie wyobraźcie, że Chrystus mieszka w twoim domu, w fizycznym domu. To co? Wszystko się na pewno zmieni, tak, Raiso? Tak? Tomek? Tak? Wszystko się zmieni. I teraz można było mieć kazanie oddzielne, prawda, Zbyszek? Ja znam takie kazanie, bo jest też napisane, jest pewna broszura. Gdy Chrystus przyjdzie do tego domu. się wszystko zmieni. A jeśli Chrystus jest w moim sercu, to łatwiej, bo nikt nie widzi. To łatwiej. Nie, to jest trudniej. To jest trudniej. Bo w domu też nikt nie widzi, z sąsiadów też nikt nie widzi. Tylko domownicy widzą, to też jakoś jeszcze jest dyskrecja. Ale gdy wewnątrz, co jest ukryte na dachach, będą trąbić. I zobaczcie, jak dzisiaj się trąbi o różnych sprawach różnych ludzi. Cały świat nagle bębni o czymś, co ktoś robił, myśląc, że go nikt nie widzi. A tymczasem nie tylko oko Pana, ale oko kamery. Wszędzie, gdzie jesteśmy, kamery nas, jak to się dzisiaj mówi, monitorują. Zapytałem Jakuba dzisiaj, jaki byłby polski wyraz, gdy jest napis w sklepie, sklep monitorowany. Jaki był polski wyraz? On mówi, no monitorowany. Ja mówię, ale polski wyraz, przecież to jest angielski. No tak, monitoring rzeczywiście angielski. I nie wiedział. A ma 11 lat. Po prostu obserwowany. Polski piękny wyraz, obserwować. A więc Bóg nas obserwuje. Bardziej niż te kamery. Bo On w nas mieszka i chce, żeby w naszym wnętrzu było poświęcenie, a więc żeby Chrystus był uznawany w naszym życiu za świętego, bo jesteśmy skonfigurowani z Bogiem. A skonfigurowani to znaczy, że musimy być tożsami, kompatybilni, tacy sami jak nadajnik i odbiornik. Jeśli raz ja jestem nadajnikiem i do Niego, Panie, powierzam Ci moje troski, też muszę być skonfigurowany. Apostoł Jakub nam pisze, źle prosicie, źle się modlicie, bo zamyślacie, jak dalej, te wasze modlitwy zamienić na zaspokojenie swoich żądz. Tak. I Jakub ostrzega, motywacja musi być inna. A więc nie chodzi tylko o słowa, ale musi być inna motywacja. Zamyślamy niewłaściwie wykorzystać tę naszą modlitwę i to, co byśmy otrzymali. Dlatego często Bóg nam czegoś nie daje, bo źle prosicie. To nie chodzi o to, że ktoś się ładnie modli, to otrzyma, ktoś się modli brzydko, to nie otrzyma. Nie ma brzydkiej i ładnej modlitwy, nie ma. Źle prosicie znaczy zła motywacja. Bóg wam nie może dać, bo tak jakbyśmy dzieciom dali zapałki w stodole, to wiemy, co by się potem stało. Więc Bóg nam nie może dać tych zapałek, bo wie, że to są jeszcze małe dzieci i w niebezpiecznym miejscu. Dlatego też Chrystus poświęcony w sercach naszych to jest Chrystus, który nas obdarza i mądrością, i rozumem, i radą, i mocą, i poznaniem, i bojaźnią Bożą. W Księdze Izajasza jest powiedziany 11 rozdział, że jaki będzie sługa Pana? Na nim spocznie duch Jahwe. Spocznie na stałe. Zamieszka i zostanie. Duch mądrości i rozumu. 11 rozdział Izajasza, 2 wiersz. Mądrość i rozum. Rada i moc. Poznanie i bojaźń Boża, czyli liczenie się z Bogiem. I wtedy, kochani, taki chrześcijanin, taki człowiek, gdy kocha życie, gdy poświęca Chrystusa w swoim sercu, naprawdę on ma promienną teraźniejszość. Naprawdę ma promienną teraźniejszość. I wtedy apostoł Piotr powiada, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu naszego Pana, a więc wzrastanie, rozwój, rozwój, rozwój. Dlaczego apostoł Piotr na to zwraca uwagę? Pamiętamy, gdy Jezus, Duch Święty, chciał posłać Piotra do Rzymian, do domu setnika Korneliusza. Jak się Piotr wzbraniał. Mówi, nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę. Dlaczego? Bo oni nie są tacy jak my, jak Mojżesz, jak prawo, jak musi być. Nie pójdę. I wtedy zaczął myśleć. Dlaczego aż 3 razy Duch Święty mnie przekonuje, przekonuje, przekonuje? Gdyby ktoś nie wiedział, o czym ja mówię, to jest Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Dlaczego aż 3 razy mnie przekonuje? Zaczął się zastanawiać i Duch do niego mówi: właśnie tam jest na dole 3 ludzi i czeka na ciebie, zejdź do nich, a był na tarasie, na dachu, i idź z nimi. A więc rozwój, bo trzymanie się biblijnych zasad dla Żyda było śmiertelnym i jest śmiertelnym usztywnieniem. Oto mają do wyboru Barabasza i Jezusa. I pyta Piłat, kogo ma wypuścić. I tak byli przez posłuszeństwo prawu mojżeszowemu, tak byli zatrzymani, że wołają: daj nam Barabasza, a tego ukrzyżuj. To jest śmiertelne usztywnienie. I Piotr chciał się też tak śmiertelnie usztywnić. I nagle się zaczął rozluźniać i stał się człowiekiem myśli Chrystusowej. Gdy się zjawił u Korneliusza, otworzył usta i zaczął im opowiadać, czego doznawali od Chrystusa. I gdy im opowiadał, wiemy, co się stało tam, że nagle ci ludzie zaczęli mówić innymi językami, bo się w tym czasie nawrócili. Piotr, gdy to usłyszał, zobaczył, z braćmi swoimi ochrzcił ich. I tak powstał zbór rzymski, zbór pogański. A więc musi być wzrastanie i w łasce, i w poznaniu Pana. W łasce, że ta łaska jest dla wszystkich ludzi, i dla Żyda, i dla Greka, i dla mężczyzny, i dla kobiety, dla wolnego, i dla niewolnika. To jest łaska zbawienna wszystkim ludziom, a też, że Pan chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Stąd, gdy my wzrastamy w poznaniu Pana, wiemy, że wolą Bożą jest, by wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. My tak pięknie mówimy, tak wszystko pięknie wygląda, z tym, że problemem jestem ja sam. Każdy z nas jest problemem. Apostoł Piotr teraz jest taki delikatny i wrażliwy na tym tarasie w Joppie, ale wcześniej przeżył wstrząs. Wstrząs, gdy się zaparł Jezusa przy ognisku. Potem gorzko płakał. Więc musimy przejść trochę wstrząsów, aby się dostroić do Boga, do Bożego sposobu myślenia. Dlatego nie dziwcie się, i pisze to apostoł Piotr, że przechodzimy różne trudne sytuacje. Nie dziwmy się, że przez ogień musimy przejść, bo Bóg musi nas dostroić. Musi w nas ten knot w tej lampie oczyścić, przyciąć. Musi oczyścić, teraz myślę o lampie naftowej, musi ją oczyścić, ażeby to szkło oddawało jak najwięcej światła. Musi wszystkie styki oczyścić. Kiedyś mój laptop nie chciał pracować i robił się w nim różne zwarcia. I ja mówię, co jest? I przychodzę do punktu, oni mówią, musimy zrobić konserwację. Konserwacja, to ja sam sobie zrobię. Psst. O nie, 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 to trzeba zrobić. To okazuje się, że on tam pracując tak długo, a to już było 7 lat, dla wszystko cały czas wiruje. I on wchłaniał różnego rodzaju rzeczy z zewnątrz i mi wziął, odkręcił i pokazał. Niech pan zobaczy. O! I gdy mu zrobili konserwację, gdy go wyczyścili, znów był cichy i pracował i się nie grzał. Więc Bóg musi nas dostroić, musi nas wypracować w sposób właściwy działania i często jest to terapia wstrząsowa. I co jest potrzebne właśnie do tej dobrego skutku? Wytrwałość. Szczęście przez wytrwałość. Apostoł Jakub mówi, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Wytrwałość musi być w nas cały czas. I tak, kochani, jeśli teraźniejszość ma być promienna, to coś się musi w naszym życiu stać. Pewna kobieta przeżyła wstrząs, bo ją złapali podczas nierządu. Wcześniej ją nie łapali, ale teraz ją złapali. Złapali ją nie dlatego, że grzeszyła, ale dlatego, że była im potrzebna. Wcześniej grzeszyła i nikt jej nie łapał, bo być może też i oni grzeszyli z nią. Ale dzisiaj jest potrzebna im, politycznie im potrzebna jest, by kogoś utrącić. I ją przyprowadzają. I Pan Jezus jest w świątyni, a jest okazja. I mówią, o, tu jest kobieta, ona jest nierządnicą, my dobrze ją znamy, ale tego nie powiedzieli, nie. Tego nie powiedzieli. Co zrobisz? Możesz kazał ją takie kamienować. A ty co zrobisz? I znamy tę historię, teraz ja będę ją cały opisywał. Jezus spojrzał na tę kobietę nie jak na nierządnicę, ale jako na człowieka. To jest człowiek w potrzebie, trzeba mu pomóc. Spojrzał też na tych oskarżycieli jako, nie oskarżycieli, nie. Nie na przeciwników, jako na ludzi. Człowiek w potrzebie. Ona jest w potrzebie tego grzechu. Oni są w potrzebie innego grzechu, ale też grzechu. Jego odpowiedź była taka prosta. Kto z was jest bez grzechu? A więc wspólny mianownik i jej, i ich grzech. Stosunek do Boga. Niech na nią kamieniem rzuci. I od najstarszych do najmłodszych wychodzili. I sama została. I wtedy jest taki piękny właśnie werset, to jest Jan 8, rozdział 12 wiersz. Ja jestem światłością świata. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światłość życia. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I więc ona otrzymała światłość i oni otrzymali światłość. Oni wyszli, ale to nie znaczy, że już się skończyła ich wędrówka do Jezusa, ale ona została z Jezusem. I co usłyszała? Idź. Jesteś wolna, ale więcej nie grzesz. I to właśnie jest promienność. Promienność nawrócenia, promienność, gdy słońce jej Chrystusa nas zbawi. I apostoł Paweł, gdy to właśnie chciał opisać, to powiedział, że mamy ten skarb w naczyniu glinianym i przed lustrem stajemy i widzimy, że jest to glina. Gdy nas sumienie osądza, glina. Ale w nas jest skarb, tym skarbem jest Jezus Chrystus. I dlatego też apostoł Paweł powiada, że ta glina musi być ugniatana, ażeby też z niej mógł ten skarb się wydobywać. I gdy patrzymy na rzeczy niewidzialne, to wtedy też i te rzeczy niewidzialne sprawiają, że się przemieniamy z chwały w chwałę cały czas, nabieramy tego obrazu. I kończąc już, kochani, spójrzmy na ten drugi Koryntian. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. To, że przeżywamy nasze życie w trudach, to wiedzcie, że całe stworzenie wzdycha i my wzdychamy. Mając ducha w sobie, to jest Rzymian 8 rozdział, my również wzdychamy. Ale ten ucisk jest chwilowy i ma przeogromną obfitość chwały wiekuistej. Świetlana przyszłość jest przed nami. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale patrzymy na to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, jest doczesne, to, co niewidzialne, jest wieczne. I każdy z nas niechaj w swojej sytuacji osobistej niech pomyśli. Jest tak i tak, tak i tak, tak i tak. I sobie inwentaryzujemy własne życie, naszą codzienność. Ale Jezus za mnie umarł. Duch Święty został wylany i powstał Kościół. Mam kontakt z ludźmi wierzącymi, mam w ręce Biblię i się mogę modlić. A więc patrzę na rzeczy niewidzialne. Na wartość Pisma Świętego nie jako książki, ale jako treści, która przenika do mojego serca. Patrzę na ten Kościół, na zbór, nie jako na ludzi, których lubię, nie lubię, ale jako na ciało Chrystusa. A też, gdy klękam, to wiem, że Chrystus mnie słyszy. A więc patrzę na wieczne rzeczy. Podobnie, gdy chodzi o małżeństwo. To nie patrzę na kogoś, kto w takim czy innym stopniu robi mi trudności, czy sprawia taki czy inny ból. Patrzę jako na męża, czy na żonę. To samo na rodzinę, na dzieci. To samo ktoś, I to w jednej z książek, którą robiłem właśnie w zeszłym tygodniu, ktoś napisał, że lojalnością wobec Boga jest to, gdy powstrzymuję się od plotkowania, gdy nie oczerniam innych ludzi, gdy chodzi o Kościół. Bo tu jest lojalność wobec Boga, który jest właścicielem tego Kościoła, do którego każdy oddzielnie należy, a więc ja muszę szanować to, co jest Bożą własnością, mimo że to mi nie dogadza mi to, nie jest mi to jakoś tak po sercu. A więc takie spojrzenie niewidzialnych rzeczy sprawia, że wtedy i małżeństwa, i rodziny, i zbory, i my sami przetrwamy, bo Chrystus wtedy nas zabezpiecza. I spójrzmy na Rzymian 8 rozdział, wiersz 10, 11. I tam apostoł Paweł tak bardzo ładnie pisze: jeśli Chrystus jest w was. To jest bardzo proste. Jeśli jest w was. Jeśli Chrystusa poświęcamy w naszych sercach. My stworzeni przez Boga na Boże obraz, Boże podobieństwo, mający ducha człowieczego w sobie, ducha Bożego w sobie. Jeśli Chrystus w nas mieszka, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, chociaż grzeszymy, chociaż mamy pokusy, upadki i to i tam, co nam się przytrafi, chociaż, to jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A to usprawiedliwienie stało się przez Chrystusa. On dokonał tego usprawiedliwienia. On jest naszą sprawiedliwością. Nie ja sam, że jestem dobry lub lepszy jeszcze. Nie. On mnie cały czas okrywa i oczyszcza i usprawiedliwia. Jeśli jednak, chociaż jednak. I dalej. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, mieszka w nas, mieszka w tobie, we mnie, to ten, który Jezusa z martwych wzbudził, ożywi. To jest ta świetlana przyszłość. On nas ożywi, on ożywi śmiertelne ciała nasze przez ducha swego, który mieszka w nas. A więc ciało śmiertelne. I tak na marginesie powiem, gdy chodzi o zmartwychwstanie, to ono dotyczy tylko ciał. Człowiek nie będzie wymagał zmartwychwzbudzenia, bo człowiek jest niezniszczalny. Jest śmiertelny, umiera fizycznie, ale jest niezniszczalny. Jest również śmierć duchowa i niech umarli grzebią umarłych. A to człowiek, który nie zna Chrystusa, jest martwy duchowo i nie reaguje na Boże sprawy. Ale gdy się nawrócił, jest żywy duchowo i rozumie teraz, o czym jest mowa. On już nie umrze nigdy. Ciało jego umrze, tak. Ciało się starzeje i odchodzi, ale wewnątrz jest cały czas jednakowy. Stąd wspomniałem dzisiaj na początku, że patrząc na moją żonę, ona na mnie, cały czas widzimy się jednakowo. Ja widzę Lusię, która miała lat 20, gdy ją poznałem. Cały czas. Nie zmienia się. Zewnętrznie też mi się nie zmienia, bo się my widzimy cały dzień. Całe 50 lat się widzimy, to się nie zmieniamy. Chyba, żebyśmy się nie widzieli. Gdy ja patrzę na siebie, cały czas jestem młody. Gdy dzwoni do mnie pewien pastor i skończy lat 70 w marcu i mówi, skończę 70, mówi, ojej, mówi, ale ja jestem wewnątrz 40. I mówi mi o swoich planach, które robi już teraz i będzie dalej robił. Mówi, ja nie będę szedł na emeryturę jeszcze tą kościelną. Więc to jest właśnie ten obraz. Wy młodzi jeszcze tego nie wiecie, ale wam mówię coś, co też, gdy miałem lat 30, też tak myślałem jak wy. I teraz dzisiaj to widzę. Wewnątrz cały czas jesteśmy jednakowi. Ale lepsi, doskonalsi, dojrzalsi. Nigdy bym nie chciał mieć lat 20. Nigdy. Nawet 40 i 50, nie. To, co mam dzisiaj wewnątrz, jest ponad wszystkie skarby. Kochani, i to właśnie jest ta wartość wieczności w nas. I cielsko nasze, owszem, namiot się zwinie i trzeba coś z nim zrobić, ale przyjdzie dzień zmartwychwstania ciała, gdy otrzymamy ciała uwielbione, już nie takie, nieskazitelne, czyli niezniszczalne, o właśnie, to jest wyraz nieskazitelny, niezniszczalny, to jest ten wyraz. nieskazitelne, tylko ja tego już nie czytałem, 15 rozdział Koryntian. Tak, niezniszczalne ciała otrzymamy, bo na razie jest zniszczalny. Człowiek jest niezniszczalny, duch człowieczy jest niezniszczalny. I stąd spójrzmy na wiersz 18 i 25. Rzymian 8, rozdział 18 wiersz. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Jeśli już teraz doświadczamy tego cudu, tej wielkości niezniszczalności człowieka, tego, co Bóg nas włożył przez też i odrodzenie, przez nowe narodzenie. Teraz widzimy to w sobie, tak opisałem, tak nieudolnie, ale opisałem troszkę, czym się zachwycam. Tym bardziej to, co nas oczekuje tam w chwale, gdzie jest Jezus, gdzie się nam objawi. Więc jeśli się tego spodziewamy, spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujmy żarliwie. Oczekujmy z cierpliwością. I to właśnie jest mój apel i do mnie, i do nas wszystkich, abyśmy byli żarliwi. I gdy będę miał lat 80, też chcę być żarliwy. 90 też będę żarliwy. 95 też będę żarliwy. 100 też będę żarliwy. Cały czas. Bo wewnątrz będę niezmienny, ale dojrzalszy o te 20-30 lat. Kochani, bo to wszystko sprawia w nas nie utopia, jakaś koncepcja, osoba. Jezus Chrystus przez swoje słowo, przez Ducha Świętego i to jest rzeczywistość. Rzeczywistość, w którą trzeba wejść, ale się wejdzie, ją rozwijać, trwać i być żarliwymi z cierpliwością aż do końca. I tego wszystkim nam, sobie i nam życzę. Powstańmy razem do wspólnej modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za to, że nas zgromadziłeś, abyśmy sobie mogli razem porozmawiać o tym, co przeżywamy oddzielnie. Gdy w domach jesteśmy, sobie rozmyślamy, przeżywamy, Biblię czytamy, modlimy się, doświadczamy tego wszystkiego. Ale Panie, chcemy też sobie razem o tym porozmawiać i się razem zbudować. I nie pocieszyć, nie Panie, nie pocieszyć, nie. Ale razem wyrazić tę pewność naszej wiary. Jezus żyje i ja żyję. On przyjdzie i mnie weźmie, będę z Nim. Panie, dziękuję Ci za to i błogosław nas teraz w modlitwie, gdy będziemy Ciebie uwielbiać naszymi pojedynczymi, głośnymi, radosnymi modlitwami.